czcigodni bracia kapłani, asystenci akcji katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszeń Katolickich i Ruchów Duchowości. Drodzy bracia i siostry, stajemy dzisiaj wobec ważnych wydarzeń w życiu Kościoła. Właśnie te są najważniejsze, które przeżywamy tu, w tej katedrze napełnionej ludźmi świadomymi swego miejsca w Kościele i w świecie. Bo jako chrześcijanie jesteśmy potrzebni tego światu jak sól ziemi, konserwująca, a dzisiaj niekiedy ratująca sens człowieczeństwa, sens bycia na tej ziemi. Chrześcijanie są właśnie potrzebni wtedy Kościołowi, jeśli są chrześcijanami, jeśli wiedzą, co to znaczy Chrystus Król, jeśli patrzą na Niego oczyma wiary, a nie klęski, która w oczach tego świata otwierała się przez ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na krzyżu. Takie spojrzenie to nie nasze spojrzenie. Nasze spojrzenie na Chrystusa jest i powinno i będzie zawsze spojrzeniem wiary. Bo my wiemy, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża, czyli nie ma chrześcijaństwa, nie ma prawdziwego Kościoła, nie ma wiary katolickiej bez trudu, bez krzyża, bez prześladowań. Dzisiaj już wszyscy wiemy, że powstają instytucje, które wydają tomy na temat prześladowań chrześcijaństwa we współczesnej Europie i we współczesnym świecie. Przecież powstała przy tej grupie biskupów europejskich, przewodniczących konferencji episkopatu i przy tej właśnie grupie, która pracuje tam w Brukseli, powstał podzespół, który publikuje już dzisiaj wyraźnie fakty mówiące o tym, że Europa, że chrześcijanie w Europie stają się ludźmi drugiej kategorii, że oni wpatrzeni w Chrystusa tworzyli tę Europę przez 2000 lat, a dzisiaj nie mają prawa do własnych korzeni, bo odmawia się im w dokumentach oficjalnych nawet wspomnienia prawdy historycznej, że Europa wyrosła z judeochrześcijaństwa, z Biblii, z objawienia Bożego danego Żydom, że Europa wyrosła z Nazaretu i z Betlejem, z Chrystusa, z pobożności Jego matki i jej wiary, że przyjęła wolę Bożą i wydała na świat Zbawiciela, że Europa potem wyrosła z kontaktu z kulturą grecką, starorzymską, a nawet islamską. Przecież do dzisiaj mówimy, że posługujemy się cyframi rzymskimi i arabskimi. To znaczy, że Europa czerpała także z arabskiej kultury i nie trzeba się tego bać. Trzeba szukać płaszczyzny współżycia spokojnego, którego przykład niejednokrotnie w historii dawała Polska. Dzisiaj się tego odmawia, ale taka jest prawda historyczna, że w Polsce, w historii mieli miejsce uciekinierzy czy wypędzeni, przepędzani z ich krajów innowiercy. Tak przepędzano i husytów, i Socynian, i Żydów. Mieli miejsce także wyznawcy Mahometa, bo przecież wystarczy popatrzeć na cmentarz na Monte Cassino, gdzie leżą Polacy, i nad grobami tych, którzy oddali życie w mundurach żołnierza polskiego, stoją krzyże, niekiedy krzyże przekreślone kolejną poprzeczką, czyli wyznawcy Kościoła grekokatolickiego albo prawosławnego. Stoją gwiazdy Dawida, czyli synowie narodu żydowskiego, narodu wybranego przez Boga, z którego wyszedł Zbawiciel. Stoją też stele muzułmańskie, bo oni również oddawali życie w tym samym mundurze. Czyżby dzisiaj w Polsce miało zabraknąć miejsca w życiu publicznym naszym dla krzyża, dla Ewangelii, na który patrzymy z szacunkiem i miłością, a mamy tego dowody, że jest siła napędowa, która prowadzi do tego, żeby bezcześcić krzyż Chrystusowy. Byliśmy tego świadkami, kiedy pseudoartyści, którzy nie szanują przekonań, świętości, udają bohaterów w swoim środowisku chorym, gdzie znajdują aplauz, w środowisku chorym. Niedawno było to w Gdańsku, gdzie znieważono pseudoartyzmem krzyż, a teraz ostatnio znów widzimy, że promuje się za nasze podatników polskich i chrześcijańskich pieniądze, promuje się profanację krzyża. I to ma być sztuka. Sztuka musi podnosić wzwyż, musi pomagać wydobywać piękno, a piękno cielesne i duchowe się łączy, jest nierozłączne. I myślę, że trzeba to zauważyć i trzeba bronić krzyża inaczej niż w krzyżowych walkach, inaczej niż w innych czasach prześladowań, inaczej niż bronią go chrześcijanie i katolicy w Afryce, w Azji, gdzie oddają i dzisiaj niejednokrotnie życie za krzyż Chrystusa, za wiarę chrześcijańską. To są właśnie te kamienie węgielne naszej wiary i naszego Kościoła. Właśnie te świadectwa okupione wiarą. Ale powiedzmy szczerze, nie ma i nie będzie prawdziwego chrześcijaństwa bez ofiary, krzyża, bez cierpienia. Nie ma. Jeśli jesteśmy szczerzy wobec siebie, to powiedzmy prawdę, że jest trudno przyjąć naukę Chrystusa i 10 Bożych przykazań. Jest trudno nie tylko te przykazania odnoszące się do Dnia Pańskiego, do kłamstwa, czyli do życia w prawdzie, czy do czystości wymaganej przez 10 Bożych przykazań i przez Ewangelię zachować w pełni. Jest trudno, ale to jest możliwe i to jest piękne. To jest piękne. To kształtuje człowieczeństwo. Ale szczególnie trudno jest przecież zachować to przykazanie miłości wroga bliźniego, a nawet wroga, tego, który krzyżuje Chrystusa, który krzyżuje Chrystusa żyjącego w dzisiejszym człowieku, w dzisiejszym chrześcijaninie, jest bardzo trudno kochać. Ale to jest polecenie Chrystusa. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Mnie podchwytywali na słowie, włóczyli po sądach i was podchwytywać będą i po sądach włóczyć będą. To jest zapowiedź Chrystusa. To jest promienna zapowiedź Chrystusa, że jako chrześcijanin muszę się liczyć z tym i ja wybieram tę drogę, bo ona jest najpiękniejsza. Nie ma piękniejszej idei, religii, piękniejszego przesłania. Nikt nie wymyślił z ludzi. bo to jest przesłanie Boga człowieka, żebyśmy potrafili nawet się identyfikować z Nim prześladowanym i kochać tego, który nas prześladuje. To jest paradoks twórczy chrześcijaństwa. Tu się rodzi prawdziwa dynamika apostolstwa, ewangelizacji. Właśnie, że potrafimy kochać krzyż Chrystusowy i nasz, złączony z Jego krzyżem. To jest właśnie ta refleksja, którą nam Chrystus ukrzyżowany każe podjąć w dniu dzisiejszym. Myślę, że właśnie ta scena, której byliśmy przed chwilą świadkami, o ukrzyżowaniu Chrystusa, mówi właśnie, pokazuje nam perspektywę, możliwość wyboru. Chrystus umiera ukrzyżowany w towarzystwie dwóch złoczyńców, dwóch ludzi, których życie było takie, jakie było. Oni o tym wiedzą i Chrystus wie, i my widzimy z Ewangelii. Jeden mu złorzeczy, kpi z Pana Jezusa, lekceważy Go. Wybaw siebie, jeśli jesteś Bogiem, i nas. To jest to spojrzenie tego świata. Najważniejsze uratować się, umknąć kary zewnętrznej. Ale drugi, ten dobry Łotr, nasz patron, patron przemyskiej diecezji, karci go. I to karci, a za jego słowami kryje się wyznanie wiary. Proszę zauważyć, że on mówi rzecz więcej niż mówią te słowa. Ty nawet Boga się nie boisz. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy naszą słuszną karę, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Pan Jezus mu obiecuje, on uwierzył. Właśnie on uwierzył, że to królestwo Chrystusa się otwiera dopiero po śmierci. Ty wspomnij na mnie, gdy będziesz. To jest akt wiary. Na Chrystusa chrześcijanin nie może patrzeć inaczej jak przez wiarę. Musi wzbudzać akt wiary. Dla nas Chrystus czyniący cuda i Chrystus wskrzeszający Łazarza i Chrystus odpuszczający grzechy jawnogrzesznicy i odpuszczający mnie i Chrystus ukrzyżowany, to jest mój Chrystus. To jest Chrystus mego życia. To jest Chrystus mojej nadziei na odpuszczenie grzechów, na zmartwychwstanie, na szczęście wieczne. Trzeba na Chrystusa nie tylko tego historycznego patrzeć z wiarą, ale drodzy bracia i siostry, na Chrystusa żyjącego w Kościele trzeba patrzeć z wiarą. To jest ten sam Chrystus. On jest głową Kościoła. On żyje pośród nas, w nas żyje, w każdym z nas. Jest piękna ta modlitwa, którą odmówimy dzisiaj na po raz ostatni w tym roku wiary. O, modlitwa Benedykta XVI, Panie, przymnóż nam wiary, którą odmawialiśmy w naszych kościołach przez cały rok. Przymnóż nam wiary, żebyśmy umieli widzieć Ciebie i w Eucharystii, i w Słowie Bożym, ale i w bliźnim. Przymnóż nam wiary, żebyśmy w Kościele umieli widzieć Chrystusa i boleli nad tym, ile razy widzimy grzech w tym Kościele, ale też radowali się, że zwycięstwo przychodzi właśnie nad tym złem, nad grzechem i że widzimy Chrystusa w drugim człowieku. Ojciec Święty Franciszek niedawno powiedział, że aby widzieć rzeczywistość, całą rzeczywistość, konieczne jest spojrzenie wiary. W przeciwnym razie widzi się rzeczywistość w kawałkach, fragmentarycznie. Właśnie tę rzeczywistość Kościoła trzeba widzieć w świetle wiary, ale i rzeczywistość świata trzeba widzieć wiarą. Nie tylko wymiarem tej ziemi, trzeba, bo inny sens ma życie, cierpienie, walka o dobro. jeśli patrzymy na to, na ten świat wiarą, że Bóg jest Panem historii, że Bóg dopuszcza zło niekiedy, ale chce, żebyśmy się opowiadali za dobrem, że dopuszcza niekiedy cierpienie, ale ono będzie zwycięstwem i będzie nagroda. Nie możemy z pustymi rękami stanąć przed Bogiem kiedyś. Musimy stanąć z naręczem pełnym dobrych uczynków. Więcej, z naręczem miłości. Dlatego, że tylko wtedy Bóg nas rozpozna w sobie, bo On jest miłością. Bóg jest miłością. Jeśli w nas, te krucho nawet, ale prawdziwa, autentyczna miłość do siebie i do drugiego człowieka zobaczy. To jest ta wielka tajemnica nadziei chrześcijańskiej. Myślę też, że to jest sprawdzian, że Kościół prawdziwy jest prześladowany, jest ubogi, jest odarty, tak jak był Chrystus ukrzyżowany. Kościół prawdziwy jest Kościołem broniącym prawdy i dzisiaj to musi kosztować. Jest Kościołem fałszywie oskarżanym, ale przebaczający. To jest prawdziwy Kościół, nie ten, który zemstę by promował. Odwet, mściwość, to nie byłby prawdziwy Kościół. To jest ogromnie ważna rzecz. Papież Benedykt mówił też, on miał niekiedy, zawsze miał bardzo głębokie myśli, niekiedy w krótkich słowach podawał treść na rozmyślania na całe godziny. Kościół cierpiący świadczy o Chrystusie. Jest boskim sukcesem w świecie. Kościół cierpiący jest boskim sukcesem w świecie. Jest znakiem, z którego ciągle jeszcze pochodzi siła życia, mówił papież Ratzinger. Bo właśnie to jest autentyzm, to jest sens cierpienia. Nikt ci nie da sensu cierpienia, sensu ponoszenia ofiar. Chrystus pokazuje, że On nie kłamie. On będzie nagrodą. On daje sens. On wyzwala z człowieka nowe siły. Prowadzi do zjednoczenia ze sobą. Człowiek zjednoczony z Bogiem właśnie dzięki tym aktom miłości ofiarnej staje się człowiekiem zjednoczenia z Bogiem. To jest nowa radość, nowa perspektywa, nowy wymiar naszego człowieczeństwa. Dzisiaj kończymy ten rok wiary wyznaniem i oddaniem się Chrystusowi, poświęceniem się Chrystusowi Królowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Chcemy siebie i naszą ojczyznę i nasze rodziny, i naszą przyszłość w te miłosne, miłościwe, ofiarne ręce Chrystusa przez ręce Maryi ofiarować. To jest akt wiary, który ma owocować ciągle w przyszłości także. Bardzo się cieszę, że widzę tu właśnie tych, którzy angażują się w dodatkowy sposób po stronie Kościoła, po stronie Chrystusa. Są stowarzyszenia, to są ruchy duchowości, to są ludzie, którzy się czują w Kościele jako w domu własnym, w domu Chrystusowym, pod tym wspólnym dachem. Trzeba te więzi nasze umacniać nieustannie. Jest to rok 20 od powołania Akcji Katolickiej. KSM powstał w 1992 roku, przywrócony po czasach komunistycznych. Myślę, że właśnie te inne ruchy wspólnoty powstawały wcześniej albo później, ale to są już lata czasu zaprawiania się, pogłębiania wiary, lata zaangażowania społecznego. Myślę, że to ogromnie ważne, żebyśmy rozumieli, że chrześcijanin nie może rezygnować z obecności w świecie jako chrześcijanin. Często podpatrujmy to życie i zauważajmy, w których punktach jesteśmy oskarżani. Za co jesteśmy oskarżani? Co jest niewygodne wrogom Kościoła i Chrystusa na tej ziemi? I tam starajmy się być szczególnie aktywni metodą nie wrogów Kościoła, ale metodą przyjaciół, metodą Chrystusa, Ewangelii, apostołów i męczenników, bo to jest metoda, na którą oni nie są przygotowani i polegną pod bronią miłości, pod bronią autentyzmu życiowego, polegną, nie pod bronią nienawiści, bo nie pod bronią pieniądza, przekupstwa, oszustwa, egoizmu. To nie jest broń nasza. Myślę, że właśnie potrzebne jest to zaangażowanie nasze, świadectwo zaangażowania społecznego i politycznego. Chrześcijanie nie są ludźmi drugiej kategorii, nie mogą być. Płacą takie same podatki, kupują i sprzedają. Może z różnicą, że uczciwie sprzedają i kupują. To powinna być różnica. A wszystko inne jest, jemy ten sam pokarm, ubieramy się w te same ubrania. Myślę więc, trzeba dawać świadectwo życia w rodzinie wiernej, zjednoczonej, niosącej ofiary dla dziecka, dla sakramentu małżeństwa. Jakie to budujące, że chrześcijanie potrafią egoizm przezwyciężać. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Chrześcijanie potrafią znosić trudności. Jest tak wiele tych przykładów. Niedawno był ten wyświetlany film Chrystiada. To jest przecież, są to, wiemy jak to wyglądało. Wiemy, że jeszcze przed II wojną światową w wolnych wyborach w Meksyku oddano władzę masonerii. Wybrano masonów i im powierzono władzę. Nienawiść do Kościoła spowodowała, że był ten Kościół w okrutny sposób krwawy prześladowany. Chrześcijanie dali świadectwo wiary. Nie wszyscy, ale tysiące ludzi ginęło i dali świadectwo wiary. Ksiądz Zaleski, Wincenty Zaleski, już nieżyjący, w jednej ze swoich książek, zresztą twórca katechizmu, opisuje taki przykład, że podczas prześladowań religijnych w Meksyku w latach 20. ubiegłego stulecia wielu katolików stawiano przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzeliwano tylko za to, że wyznawali Chrystusa. Zdarzyło się pewnego razu, że schwytali akcję katolicką, członków akcji katolickiej. Był tam młody chłopak, żołnierz, który miał wykonać ten straszny, zbrodniczy czyn. Wewnętrznie poczuł się źle i widzi młodego chłopaka z akcji katolickiej, z KSM-u. Posyła go po papierosy. Idź, kup mi papierosy, z nadzieją, że on ucieknie, już nie wróci, że uratuje życie. Chłopak przyniósł te papierosy. Ten zdziwiony mówi, uciekaj stąd. A ten chłopak odpowiada, moi koledzy mają za Chrystusa ponieść śmierć, a ja miałbym stchórzyć? Nie, ja muszę być razem z nimi. Proszę zobaczyć, ja wykonałem to, o coś mnie prosił, ale ja jestem razem. Bez wiary logika ludzka ustaje. Logika ludzka się wycofuje, a wszyscy powiedzą, że to jest właśnie wartość człowieczeństwa. To jest szacunek do słowa. To jest piękno życia. I w polskim życiu jest wiele trudności dzisiaj, ale są i pozytywy. Są trudności. Jakie trudności? Ja myślę, że dzisiaj trzeba widzieć, zwłaszcza my Polacy, musimy widzieć, żeśmy przeżyli napór ideologii, nie idei. Bo z ideą się dyskutuje, a ideologia jest totalitaryzmem, jest narzuceniem siłą. Przeżyliśmy ideologię komunizmu, marksizmu, bo nie mogli wprowadzić tego od środka, mimo że próbowali. Polacy się nie zaangażowali, naród nie przyjął, nie przeniknęła ducha narodu ta ideologia. I dlatego jako pierwszy w Europie i w świecie zrzucił to. To była reakcja zdrowa, ale jednak pozostały rany, które ropieją do dzisiaj. I dzisiaj widzimy, że trzeba też się bronić przed nową ideologią. Ta nowa ideologia to jest ideologia gender. To nie jest teoria o której mówię. Ta ideologia polega na czym? Na głoszeniu relatywizmu moralnego. I jeśli komunizm, marksizm promował walkę klas, to ta ideologia promuje walkę płci. Widzimy, że dzisiaj jest na tym tle. Zrelatywizować płeć. Po pierwsze, nie ma zasad. Człowiek się nie rodzi mężczyzną i kobietą. Co za absurd. Właśnie absurd. Ideologie zawsze głoszą absurdy. Może wybierać. Raz może być mężczyzną, raz może być kobietą. Człowiek sam ma wybierać. To nie rodzi się takim. Ba, i widzimy, niekiedy idą za tym uchwały. Słyszymy, że w Niemczech uchwalono, że już dzisiaj rodzice nie mogą nazwać dziecka, które się urodziło, chłopiec, dziewczynka, tylko dziecko się urodziło. Ono samo będzie wybierać płeć. Już w niektórych krajach mamy przykłady. Sięgnijcie do artykułu księdza Oko w Niedzieli, albo przedrukowany był w Jarosławskim tym Chrystusa Króla Parafii Biuletynie. Bardzo ciekawa analiza, warto ją poznać, warto sięgnąć do niej. Właśnie promocja relatywizmu od czwartej klasy, także i w Polsce są próby wychowywania przedszkolaków do tego, żeby korzystali z przyjemności przedszkolaków, dziecko ma, żeby oni odkrywali płeć kolegi, koleżanki, przyjemności ciała. To przecież jest barbarzyństwo duchowe, barbarzyństwo moralne. W człowieku trzeba budzić godność w oparciu o płeć. Płeć to jest dar Boga. Ja się muszę realizować, ja muszę pokochać siebie, zaakceptować siebie. Takim, jaki jestem. Nawet ten, który ma trudności, musi zaakceptować siebie w trudnościach, powstawać, realizować siebie według planu Bożego, nie według tych nacisków czy własnej natury, bo ona zawsze będzie się budzić. Czy tych prób manipulowania, czy pokus, których jest tyle. Myślę, że pamiętajmy, że im więcej wiary, im więcej spojrzenia obiektywnego, Bożego, Pan Bóg stworzył nas i zna naszą naturę, wie, czego nam potrzeba do naszego rozwoju, do naszego szczęścia, tym więcej godności w człowieku. Warto to podjąć. I widzimy, że te trudy prowadzą do zwycięstwa. Budzić trzeba odpowiedzialność. I tu są wielkie, liczne znaki. W Polsce, na świecie, w Europie budzą się świeccy. Powstają liczne grupy, ruchy. Przecież to dzięki Kościołowi katolickiemu na całym świecie docenia się dzisiaj niepełnosprawnych. To nie jest przekleństwo, bo to jest cierpienie. Dawniej się wstydzili, ludzie ukrywali dziecko niepełnosprawne. Dzisiaj są te stowarzyszenia, które mówią o godności, o człowieczeństwie. Właśnie tego niepełnosprawnego. To jest egzamin dla naszego człowieczeństwa, jego trud, jego ból. To jest egzamin humanizmu prawdziwego chrześcijańskiego. Widzimy ogromna promocja życia. Ostatnio 17 listopada, parę dni temu, w Krakowie odbył się Europejski Kongres Pro-Life, obrońców życia. Założono wspólnotę, założono nowe stowarzyszenie obrońców życia. Przecież na ten apel, żeby bronić życia poczętego i nie manipulować, nie eliminować życia poczętego niepełnosprawnego, w Europie się podpisało ponad 2 miliony. W Polsce największa ilość, którą zebrano, to we Włoszech i w Polsce. To jest jakiś znak. To nie jest zły znak. Budzi się społeczeństwo uśpione, terroryzowane, przestraszone przez komunizm. Powojenny dzisiaj się budzi. I dobrze, że jesteśmy, że jesteście. Dobrze, że każdy z nas odszukuje się właśnie w tych aktywnych wyznawcach Chrystusa. Proszę zobaczyć, przecież telewizja Trwam. to przecież obronili ją ludzie, manifestacja, wola narodu. Szczęście, że Szatan wycofał się i nie zdołał zaciemnić do końca tych, którzy decydowali. Ja kiedyś mówiłem, że należy, i to publicznie powiedziałem, że mam nadzieję, że za to właśnie, że za to, że obudzili przez ten zakaz, odmówienie tej telewizji trwam, obudzili naród, że ojciec Rydzyk zafunduje czekoladę taką, że ci członkowie tych, którzy decydować mieli, nie dadzą rady zanieść do domu. Ale dzisiaj widzę, że oni rezygnują z tej czekolady, bo ciągle telewizja trwam nie może wejść na ten multiplex, na który otrzymała pozwolenie. Ale wejdzie. Niemniej sam fakt obudzenia społecznego mówi ogromnie dużo, bo dzisiaj ta bierność nasza w sprawach społecznych i politycznych jest największą przeszkodą do odnowy. Do odnowy, do odrodzenia moralnego, do postępu prawdziwego i trwałego. Myślę, że też o radiu Maria, ale myślę też o rozgłośniach diecezjalnych, radio diecezjalne Fara nasze i tyle innych inicjatyw, te gazety parafialne. To jest przecież mobilizacja wolontariatu. One by nigdy się nie mogły ukazywać, gdyby nie było ludzi dobrej woli. Nasza niedziela, wkładka do Niedzieli Przemyskiej. A ostatnio słyszę pochwałę naszego KSM-u Przemyskiego, który pierwszy w całej Polsce podjął się wydawania wkładki do wzrastania, do tego pisma ogólnopolskiego miesięcznika KSM-u w Polsce. To jest też dowód, że nas stać na wiele i że warto to podejmować. I myślę, że te owoce, te trudy nasze nie będą stracone, przyniosą owoc, jeśli będą zanoszone wspólnie w jedności z Chrystusem i Kościołem. Amen.